Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski, a my po krótkiej muzycznej przerwie wracamy do naszej rozmowy z Anną Łabuszewską. 17 mgnień Rosji, tygodnik powszechny, kiedyś także. Pani Anna w zespole OSW, Ośrodek Studiów Wschodnich, a zatem to spojrzenie na wschód niemalże wdrukowane w biografii i to nas bardzo cieszy. Rozmawiamy niezmiennie o terytorium, o tym, że ta prowincja, peryferie, one się być może buntują, ale są tak mocno spętane systemowo, że wydaje się to stosunkowo mało prawdopodobne, by coś udało się zdziałać. Nie mówię o oderwaniu, ale przede wszystkim o stworzeniu jakiegoś ogniska opozycji realnej, która być może będzie też zachęcona tym dystansem. Okazuje się jednak, że jest zupełnie odwrotnie. Te więzi i więzy centrum są tak silne, że nie widać specjalnie ognisk oporu. Terytorium Rosji nigdzie się nie kończy. Cytując klasyka Władimira Putina, to oczywiście dla przeciętnego Rosjanina pewnie jest miód. Pewnie jest melodia bardzo słodka, pod którą każdy się podpisze. No, rozmiary Rosji, no jeśli nigdzie się nie kończy, no to ja mam wrażenie i z historii wielokrotnie to było widać, że jest taki moment, kiedy państwo może się nadmiernie rozciągnąć, jest nadmiernie rozciągnięte. Anglosasi zwykli mówić na ten stan imperial overstretch. Nie wiem, jak będzie to po rosyjsku, ponieważ mój rosyjski nie jest na najwyższym poziomie, ale no właśnie, rozmiary Rosji, XXI wiek, nawet jeśli Federacja Rosyjska została już zdefederalizowana de facto przez Władimira Putina, o czym wyraźnie mówiła pani Anna, to i mamy do czynienia z centralizacją level hard, czy to ten rozmiar i ta centralizacja no jest jednak ryzykiem. Co więcej, być może widać jakieś pierwsze mikropęknięcia. Terytorium Rosji nigdzie się nie kończy, a Federacja Rosyjska w zasadzie federacją nie jest, ale tak ogromne państwo, które federacją nie jest, no pojawia się znak zapytania, pani Anno. Drodzy państwo, ile, jak długo można taki stan utrzymywać?
No, to jest bardzo dobrze postawione pytanie, jak długo. I bardzo dobrze postawiona teza, że to jest twór, który się trzyma, ale który może trzasnąć. Bo proszę jeszcze na tę, nałożyć na to taką siatkę, co trzyma Rosję. Tak? To, no. Tym spinaczem tak. Jest na przykład telewizja. Bo Rosjanin przeciętny jest telewidzem, chociaż telewizja ciągle traci z roku na rok, coraz mniej ludzi ją ogląda. Niemniej od Smoleńska do Władywostoku nadaje ta sama stacja telewizyjna i nadaje ta sama machina propagandowa. Przez ten przekaz niewiele się przebija, chociaż Rosjanie mają dostęp do internetu, mogą czytać nieswobodnie, bo tam wiele stron internetowych jest blokowanych. Niemniej mają alternatywę dla tych wiadomości, które pozyskują za pośrednictwem telewizora. No i telewizja opowiada taką rzeczywistość, którą Kreml chciałby wtłoczyć do głów Rosjan, żeby się nie zastanawiali za bardzo nad tym, jakie mają problemy i czy te problemy są tylko ich problemami, ich małej społeczności, w jakiej żyją, czy są to może problemy, które ma mają ludzie w pozostałej części kraju. To też chodzi o to, żeby zatomizować tę strukturę, jaką jest Federacja Rosyjska, żeby ludzie nie mieli ze sobą powiązań, żeby nie mieli możliwości porozumiewania się, wymiany myśli. Wszystko jest kontrolowane w tym względzie. I ta telewizja jest właśnie takim spinaczem, który powoduje, że jeden przekaz jest obowiązujący i podporządkowanie, tak? Oprócz tej kontroli takiej właśnie nad głowami ludzi, nad stanem głów ludzi, jest kontrola ścisła nad tym, co ludzie robią, co myślą. I to są organy, Federalna Służba Bezpieczeństwa, która ma we wszystkich regionach swoje delegatury i która jest bardzo ważnym elementem władz. To chodzi właśnie o kontrolowanie tego, co dzieje się na miejscu. Chodzi o to, żeby nie dochodziło do buntów, a jeśli już dochodzi, to żeby były one w zarodku tłumione i żeby się nie miały jak rozprzestrzenić. Mhm,
Czy my w związku z tym, pani Anno, przepraszam, że wejdę słowo, rozumiem jednolity przekaz, a zatem ja bywam czasami bardzo blisko granicy z Rosją, tą Rosją właściwą. Tu pozdrawiam moich przyjaciół z Łotwy, żyjących i pracujących na Łotwie, w Ładgali, którzy wiem, że słuchają dziś, pomimo późnej pory, naszą audycję. No właśnie, ten przekaz, który możemy przechwycić, usłyszeć, będąc na Łotwie. No i ten przekaz dla osób żyjących na Czukotce czy na Sachalinie, on jest identyczny, tak?
No oczywiście, bo wszyscy muszą wiedzieć o tym, że Władimir Putin nie popełnia błędów, że Rosja prowadzi jedyną sprawiedliwą, słuszną wojnę obronną, że Rosja nigdy na nikogo nie napadała, że armia rosyjska jest pełna tylko szlachetnych rycerzy, nie popełniała nigdy żadnej zbrodni. To wynika jeszcze z tego mitu niepokalanej Armii Czerwonej z II wojny światowej. I cały czas jest odwoływanie się do tego. Nie ma tam miejsca na to, żeby mówić o jakichś przykrych sprawach. Cały czas ten przekaz propagandowy, tej całej machiny propagandowej, to jest realizacja, to jest taka tarcza bezpieczeństwa dla Putina, która chroni go przed ewentualnym gniewem ludzi.
Jakbyśmy im zabrali telewizję, te serwisy informacyjne, to oni by chyba zaczęli zadawać coraz więcej pytań. Być może dotarłoby do nich, że są okradani. Proporcja 70-30. No właśnie, na ile, pani Anno, wojna Rosji przeciwko Ukrainie jest też elementem polityki wewnętrznej pacyfikowania peryferii rosyjskich, Syberii, Dalekiego Wschodu. A na ile rok 2022, on oczywiście podtrzymuje, jest tym narkotykiem, od którego uzależniona jest Rosja w sensie kultury politycznej. I to chyba nie będziemy tego negować, nie da się tego zanegować. Natomiast na ile to jest też element sprawowania władzy i kontrolowania Jakucji, Chabarowska, Kamczatki, Hanty-Mansijska, Ałtaju. Dziś też muzyka z tej części Rosji w naszym odcinku. Czeczeni. Na ile jest to ważny, być może nawet kluczowy element polityki wewnętrznej?
To jest szalenie ważny element polityki wewnętrznej. Można jeszcze na to spojrzeć pod takim kątem. Ludzie, którzy albo zostali zmobilizowani we wrześniu 2022 roku w ramach częściowej mobilizacji, albo sami zgłosili się do armii, podpisali kontrakty i wyruszyli na wojnę, traktują to jako okienko możliwości, jako szansę przebicia się i zarobienia pieniędzy, zmiany swojego mizernego statusu finansowego, no bo jeżeli mieszkańcy miasta czy miasteczka, które nie miało, które nie oferowało żadnej pracy. Żyli ci mieszkańcy z kredytów, których też nie mogli spłacić. Tutaj raptem zyskują taką możliwość, żeby iść do wojska, powojować pół roku lub rok i za te za przywiezione pieniądze kupić na przykład mieszkanie albo spłacić hipotekę.
Dla naszych słuchaczy, pani Anno, bo pani śledzi to na bieżąco, jakiego rzędu wielkości są to dzisiaj pieniądze? Czy Rosjanie, rozumiem, rotują? Czyli wyjazd takiego rekruta no nie może trwać rok czy dwa lata, tylko jest to kilka miesięcy. W tym mają niestety przewagę nad Ukraińcami, gdzie nie ma możliwości, by rotować ludzi na pierwszej linii frontu, biorąc pod uwagę deficyt demograficzny i różne inne kwestie, ale nie czas, nie miejsce, by o tym mówić. Jakiego rzędu są to pieniądze, pani Anno, które przekonują tych ludzi z tych lepianek, może za dużo powiedziane, nie chcę nikogo obrażać, ale naprawdę żyjących w bardzo skromnych warunkach, przypominających być może nawet Polskę powojenną?
To jest zróżnicowane. Ludzie zmobilizowani pozostają nadal na froncie. Ci, którzy właśnie we wrześniu 22 roku zostali zmobilizowani w ramach częściowej mobilizacji. Rotacji się nie przewiduje. Natomiast ci, którzy przychodzą i podpisują z armią kontrakt, podpisują na kilka miesięcy i zgadzają się również na kwotę, którą im Ministerstwo Obrony proponuje, to w zależności od tego, gdzie są wysłani, do jakiej jednostki, czy są żołnierzami, czy przeszli przez na przykład weteranami jakiejś wojny, czy przeszli przeszkolenie, gdzie zostali skierowani, no to są kwoty, powiedzmy, rzędu 300 tysięcy rubli. Albo
ile to jest na złotówki?
Jeżeli nie potrafię tego przeliczyć.
Dobra, tak. Ale czy to jest kwota, która może robić wrażenie na takim, no nie wiem, 20-latku Baszkirze, czy obywatelu Tatarstanu, Daleki Wschód, Syberia, te części Rosji, czy to może robi na nim wrażenie?
To robi na nim wrażenie, bo jeżeli on zarabiał, powiedzmy, 20 tysięcy albo 50 tysięcy rubli, to była dobra praca, no jeśli ją miał, no to jeśli otrzymuje dużo więcej, a jeszcze jeśli zginie albo zostanie inwalidą, to jeszcze dostaje rodzina odszkodowanie, które no jest znaczącą kwotą, no to To też się liczy w takim rachunku.
13 tysięcy złotych, drodzy państwo, trochę tutaj wspomagamy się nawzajem z panią Anną. 13 tysięcy złotych, 300 tysięcy, rozumiem, za wypełnienie całego kontraktu, tak?
Za wypełnienie, nie, to jest miesięcznie.
Miesięcznie 13 tysięcy złotych, drodzy państwo, to jest kwota, na którą decydują się Rosjanie mieszkający w bardzo skromnych warunkach i zakładają oczywiście ryzyko poniesienia straty na zdrowiu, a także śmierci. Ja przyznam się pani szczerze, że te pierwsze miesiące wojny i te obrazki, które do nas docierały, władz rosyjskich, które w podzięce matkom osieroconych, matkom, które straciły dzieci, otrzymywały jakieś reklamówki z produktami pierwszej potrzeby. No, zastanawiam się, taki przekaz, na kim on robi wrażenie? On bardziej Rosjanie nie zdawali sobie sprawy z tego, że to ośmiesza w jakiś sposób system, bo takie przekazy przecież były powszechne.
Nie były powszechne. Było kilka takich przekazów i one zostały zamieciane szybko pod dywan. Bo były świadectwem no, takiej bezmyślności trochę lokalnych władz. To też bardzo jest ciekawy przykład tego, że lokalne władze we wszystkim widzą możliwość do tak zwanego rozpiłu babuła. Rozpiłowania pieniędzy, rozdysponowania tych pieniędzy, które przychodzą.
Dobrze.
Na centrum. I jeżeli na taką akcję wyposażenia rodzin tych, którzy polegli na wojnie, przeznaczono jakąś kwotę, to z tego powiedzmy 1/3 została spożytkowana na właściwy cel, a reszta gdzieś się rozeszła. I w związku z tym te torebki foliowe pełne jakichś pierniczków czy cukru i makaronu, no, były efektem tego, że właśnie po drodze się gdzieś się te środki rozeszły, a no, wydźwięk tego był kompromitujący. W związku z tym ktoś poszedł po rozum do głowy i przestał pokazywać taki film. Ale no, takie kuriozalne sytuacje miały miejsce i mają miejsce nadal. Tydzień temu oglądałam w jakiejś lokalnej telewizji właśnie z Altaju, o którym pan wspomniał, tak. Taki wstrząsający reportaż z domu matki poległego żołnierza. Ona płacze, że pieniądze, które dostała, wystarczyły jej tylko na wymianę okien, chociaż władze w domu w kompletnej ruinie, która się rozpada, chociaż ona liczyła na to, że władze zadbają i chociaż dach wymienią, a władze przyjechały i na ścianie tego domu przyczepiły tablicę pamiątkową z wizerunkiem tego poległego żołnierza. I matka przed kamerą płacze i mówi, że no jeszcze jest młodszy syn, to może on pójdzie na wojnę i na ten dach wystarczy. Takich kuriozów też zawsze z Rosji można naopowiadać mnóstwo. No, czy to rzutuje na ogólną sytuację? Myślę, że ogólna sytuacja jest taka, że społeczeństwo rozdzielone, właśnie połączone wyłącznie tym spinaczem propagandy, wierzące w to, że wszystko jest dobrze, idzie zgodnie z planem i Rosja jest najlepsza na świecie, nie są w stanie porównać swojego losu i połączyć tego swojego losu z innymi ludźmi, którzy no, mieszkają gdzieś daleko, nie mają możliwości, żeby o swoim losie opowiedzieć. Więc jest zatomizowane, apatyczne, pozbawione wiary w to, że można cokolwiek zmienić. A jeśli coś zmienić, no to właśnie tylko tą drogą, żeby pójść na wojnę, coś przywieźć z tej wojny. Pamiętamy jeszcze przecież takie też akcje, że na terenach, które Rosja podbiła teraz w tej wojnie z Ukrainą, wywoziła to, co tam Ukraińcy zostawili po sobie. Pralki.
Muszle klozetowe.
Muszle klozetowe, tak, odzież, no cokolwiek, co miało jakąkolwiek wartość.
Co miało jakąkolwiek wartość i tu, drodzy Państwo, docieramy do bardzo smutnych wniosków, bo w jakiś sposób Rosjanie, ludy zamieszkujące peryferie, no są więźniami, są pod notorycznym nadzorem, kontrolowani, sterowani, tak nawiasem mówiąc, moja myśl i też pytanie, stosunkowo łatwo byłoby ten sygnał zakłócić, być może dotrzeć do nich z sygnałem alternatywnym, by no właśnie nie byli tak zatomizowani, bo rozumiem, że tu klasyczny przykład polityki dziel i rządź tej imperialnej, w tym przypadku na ekranach telewizji. No właśnie, ale czy Rosja jest penetrowalna w kontekście docierania do tych ludzi z innym, alternatywnym obrazem świata? Biorąc pod uwagę Ukrainę, oczywiście hakerzy pracowali i pracują bardzo dzielnie, by do Rosjan docierały te obrazki, te wycinki rzeczywistości bombardowanych osiedli mieszkalnych. Czy z tą telewizją da się coś zrobić? Czy ta przestrzeń teleinformatyczna jest zabetonowana? Czy tu paradoksalnie można znaleźć jakieś kanały i oddziaływać na Rosjan?
Istnieją rosyjskojęzyczne telewizje. Są takie na Ukrainie, choćby też w Stanach, w Kanadzie. I można przy odrobinie chęci do nich dotrzeć. Ale widzi pan, to jest tak. Ta propaganda rosyjska jest ogromnie perfidna, bo ona opowiada ludziom to, co chcieliby usłyszeć.
No właśnie.
To są takie kołysanki. Możesz spać spokojnie, bo nie jesteś winien niczemu. To oni są winni. To nie my zabijamy, to oni zabijają. Dla nas to się nic nie dzieje. Oni kłamią, my nie kłamiemy. Więc wysłuchawszy takiego komunikatu, człowiek może iść spać, zająć się swoimi sprawami, nie wnikać w to, co się tak naprawdę dzieje. Nie obciążać sobie sumienia. Wierzyć w to, że to, co słyszy, to, co widzi w telewizji, jest prawdą, objawieniem i nie należy tego podważać. Jest tak dobrze. Wtedy jest zamykanie się w takim kokonie bezpieczeństwa. Nie wszyscy mają zdolności analityczne ani chęć poznania prawdy. Lepiej jak jest. No skoro wszyscy tak żyją, no to my też możemy tak żyć. A jeśli ktoś się wychylił, o zobaczcie, właśnie go wyprowadzają w kajdankach, no to może ja się nie będę wychylał. Takie myślenie też jest. Ale mówimy o tym tak, jak żyją ludzie daleko od stolicy. Pominęliśmy w ogóle Moskwę i to, że tam życie toczy się inaczej. Właściwie tak się toczy, jakby nie było wojny. W Petersburgu podobnie. Jeżeli się pojawiają jacyś ludzie protestujący, są natychmiast usuwani z widoku publicznego, więc nic się nie dzieje. Rządzi Władimir Putin, za 1,5 tygodnia będzie jego inauguracja i to jest przekaz, który powinien dotrzeć do każdego.
To jest przekaz, który powinien dotrzeć do każdego. Nasza rozmowa powoli się kończy, ale chciałem jeszcze zadać pytanie. Pytanie jakby w punkt. No właśnie, czy ta Federacja Rosyjska, w dużej mierze w teorii federacja, bo poziom centralizacji nie ma precedensu, ona ma jakieś słabe, czułe punkty, które warto wyeksponować, warto pokazać naszym słuchaczom. Ostatnia minuta.
Myślę, że sam sposób rządzenia i sam system zakłada to, że może pojawić się szczelina, która bardzo szybko cały ten układ mocno nadwątli. Dyktatury mają to do siebie, że one się bardzo mocno trzymają aż do chwili, kiedy właśnie nagle padają. W tym systemie Władimira Putina jest wiele takich mielizn i wiele takich punktów, które mogą zapoczątkować jakiś większy proces. No, Putin nie po to wkłada wielkie pieniądze właśnie w propagandę czy w ten aparat przymusu, aparat bezpieczeństwa, żeby mu się to rozpadło z dnia na dzień, więc będzie dokładał wszelkich starań, żeby jego wieczne rządy trwały, żeby nie musiał się dzielić władzą, żeby wystarczyło pieniędzy na to, żeby w dalszym ciągu sprawować władzę i móc z tych pieniędzy również czerpać.
Bardzo dziękuję pani Anno, a zatem ten czas nie do końca gra na korzyść tak rozciągniętego imperium, federacji, która tak naprawdę jest państwem unitarnym, która spenetrowała i spacyfikowała ludność nie mającą żadnej wolności, przytakującą, spacyfikowała także poprzez militaryzację i wysyłanie ich i danie im możliwości awansu społecznego, zarobienia, dorobienia poprzez barbarzyńską wojnę na Ukrainie. O elemencie terytorium w dużej mierze skoncentrowaliśmy się na peryferiach, ale mówiliśmy o także centrum w kontekście tych reform centralizacji. Dosłownie rozmawialiśmy z panią Anną Łabuszewską, 17 mgnień Rosji, Tygodnik Powszechny. Bardzo dziękuję pani Anno za spotkanie z naszymi słuchaczami w GPS.
Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
Ja również państwa serdecznie pozdrawiam. Życzę spokojnych, dobrych snów. Dobranoc. Do usłyszenia za tydzień.